Drodzy braterstwo, na początku taką uwagę chciałbym zrobić, że zatoczyliśmy pełne koło pewnego rodzaju, nasza społeczność. Rok temu zaczęliśmy w Pastorówce pierwszym spotkaniem i po roku czasu jesteśmy z powrotem w Pastorówce. I pamiętam, że dokładnie rok temu, 25 grudnia, też tutaj stałem za stołem. Stałem za stołem, ale nie w tym miejscu. Wtedy stałem na końcu tej sali, bo tutaj był wielki stół, wokół którego wszyscy siedzieliśmy. Z tego powodu, że było nas mniej wtedy, nawet połowy prawdopodobnie osób obecnych tutaj nie było, bo to były na gorąco nasze pierwsze spotkanie, na które którego nikt nie ogłaszał publicznie, nie stosował otwartego zaproszenia, tylko grupa przyjaciół. Kto się dowiedział, kto kogo prywatnie zaprosił, to się znalazł. Takie były początki. Przez ten rok czasu spotykaliśmy się w bardzo wielu różnych miejscach. Zaczęliśmy tutaj na południowym wschodzie Polski, przeszliśmy przez i południe Polski, i zachód Polski, i północ Polski, i północny zachód Polski. Tam też się odbywały spotkania i wróciliśmy znowu do Pastorówki, gdzie mamy okazję znowu spotkać się pośród tej świątecznej okazji, by zastanawiać się nad rzeczami, które byłyby pożyteczne dla nas, które byłyby na chwałę dla naszego Boga, dla naszego Stwórcy, a nam z pożytkiem i ze zbudowaniem. Temat, z którym chciałbym się z braterstwem dzisiaj podzielić, zatytułowany jest „Gdzie skarb Twój, tam i serce Twoje”. Znamy te słowa, ale odczytamy sobie je ponownie. Będziemy opierali się na Ewangelii Mateusza w 6 rozdziale, wersety od 19 do 21. Mateusza, 6 rozdział, wersety od 19 do 21, gdzie czytamy takie słowa naszego Pana. „Nie gromadźcie sobie skarbów na ziemi, gdzie je mól i rdza niszczą i gdzie złodzieje podkopują i kradną. Ale gromadźcie sobie skarby w niebie, gdzie ani mól, ani rdza nie niszczą i gdzie złodzieje nie podkopują i nie kradną. Albowiem gdzie jest skarb Twój, tam będzie i serce Twoje”. Tak powiedział nasz Pan. Chcemy się nad tym zastanowić. Mamy tutaj rozważać kwestie dotyczące podstaw chrześcijańskiego życia. Wieczorem mamy mieć społeczność dotyczącą tego właśnie różnych aspektów podstaw chrześcijańskiego życia. No, a wydaje mi się, że temat nasz, ten, który zechce przedstawić, pasowuje się w tą kwestię podstaw chrześcijańskiego życia, bo chrześcijanin musi mieć swój system wartości odpowiednio ułożony. Jego skarb musi być w odpowiednim miejscu, a może lepiej mu powiedzieć, bo odpowiednia rzecz powinna być jego skarbem. Bo jeżeli jego skarb, jeżeli Bóg i rzeczy związane z Bogiem nie są jego największym skarbem, no to ma hierarchię wartości niewłaściwie ułożoną i na temat nasz należy do podstaw chrześcijańskiego życia. Dlatego będziemy nad nim się dzisiaj zastanawiali. Tak jak już było dzisiaj wspominane, że jak Bóg nie jest na pierwszym miejscu, to nic nie jest na swoim miejscu, więc On musi być tym naszym skarbem. Czym jest dla człowieka skarb? Moglibyśmy się zastanowić. Co nazywamy naszym skarbem? No na pewno jest to coś, co dany człowiek wysoce sobie ceni. To ta rzecz jest jego skarbem i do tego skarbu lgną uczucia. To ta rzecz czy osoba jest dla kogoś skarbem właśnie dlatego, że ktoś jest mocno uczuciowy do niej przywiązany, że w jego uczuciach zajmuje wybitne miejsce. Innymi słowy możemy powiedzieć, że miłuje tą rzecz, czy też tą osobę, dlatego ta rzecz, czy też osoba jest jego skarbem. Daje mu ta rzecz czy osoba, którą sobie tak ceni, wielką przyjemność, radość. Jest to coś, co kochamy. To jest właśnie naszym skarbem. Moglibyśmy powiedzieć, to nasze myśli, plany, nadzieje, jakie mamy, marzenia.
coś, co daje nam natchnienie, co jest dla nas inspiracją, siłą motywującą, coś, co pobudza nas do energicznego działania, do wytrwałości, do znoszenia trudów, po to, by taki skarb zdobyć. Jak mamy taki skarb, to by go osiągnąć, poświęcamy nasz czas, talenty, zdolności, zasoby materialne, wszystko, co jesteśmy w stanie. Każdy człowiek ma coś, co bardzo sobie w życiu ceni i stara się tak swoje życie ustawiać, żeby ten swój skarb osiągnąć, czy też żyć zgodnie z tą rzeczą, którą sobie tak bardzo ceni. Przypomina mi się, kiedyś rozmawiałem z jednym bratem i powiedział mi, że rzeczą, którą on sobie w życiu wysoce ceni, mówi, jest święty spokój. I tak stara się prowadzić swoje życie, żeby mieć święty spokój. To jest jako przykład tego, że ustawiamy swoje życie pod swój skarb, pod to sobie, co cenimy, to od razu można by powiedzieć, że dla chrześcijanina no, święty spokój, chociaż powinien być wartością pewną, wartością cenną, spokój i pokój, bądź co bądź apostoł Paweł powiedział, że na ile to od was zależy, ze wszystkimi ludźmi pokój miejcie, więc posiadanie tego pokoju jest rzeczą no, słuszną i właściwą, ale nie może to być wartość najwyższa dla nas jako dla chrześcijan, bowiem życie chrześcijańskie nie może być życiem świętego spokoju, bo konflikty wpisane są w życie chrześcijanina. Chociażby największy konflikt, jaki każdy chrześcijanin toczy, konflikt wewnętrzny, walka z jego własnymi słabościami, to już to wystarcza, by ten święty spokój zniszczyć. Gdybyśmy chcieli święty spokój zachować ponad wszystko, to należałoby folgować naszym słabością i żyć zgodnie z tym, kim jesteśmy. Być takimi, jakimi jesteśmy, co jest często hasłem lansowanym przez ten świat, bądź sobą, bądź taki, jaki jesteś, ale nie może być ideałem dla chrześcijanina. Każdy człowiek ma jakiś skarb. Coś, co sobie cenił. Skarbem może być cokolwiek. Podam teraz parę przykładów, które będą to pokazywały. Skarbem dla wielu ludzi jest bogactwo, czy też pieniądze. Dla innych sława jest najważniejsza. Dla jeszcze kogoś innego kariera zawodowa. Dla jeszcze innego pozycja społeczna, jaką zajmuje, jest jego skarbem. Dopasowując to do naszego życia i naszej społeczności, to moglibyśmy powiedzieć, dla niektórych skarbem wielkim jest stanowisko w ludzie Bożym, jakie zajmują. Ba zależnie od swoich możliwości i sytuacji, bardzo by chcieli być diakonem, albo starszym zborowym, albo ewangelistą, albo pielgrzymem, albo przedstawicielem, albo sługą na czasie, bardzo by chcieli być. I to dla nich jest najważniejsze w ich życiu i wszystko pod to poddopasowują. Dla innych, dla wielu ludzi wiemy, że wielkim skarbem jest władza. Człowiek pragnie, większość ludzi pragnęłaby sprawowania władzy, bowiem władzę sobie bardzo ceni, to dla nich jest skarb. Dla kogoś innego jego skarbem może być dom, czy też rola. Dla innego mogą być jego przyjaciele. Dla jeszcze innego człowieka skarbem może być jego wygląd, czy też jego uroda, zdrowie, rodzina, dzieci, mąż, żona, rodzice, kwiaty, ptaki, samochody, interesy, firma, oni sami i tak dalej można by długo wymieniać. Bo wszystko to pokazuje nam, że człowiek coś sobie w życiu skarbi, bo człowiek ma uczucia i jego uczucia do czegoś lgną w sposób naturalny. Kwestia jest tylko taka, by nasze uczucia lgnęły do właściwych rzeczy, a nie do rzeczy niewłaściwych, bo one do czegoś lgnąć muszą. Bo jeżeli mamy uczucia, to one zawsze w jakąś stronę idą do czegoś, do kogoś. Te uczucia się przywiązują. Dlatego nasz Pan mówił, że gdzie skarb twój, tam i serce twoje, czyli to, co sobie cenisz, co jest twoim skarbem, to tam będzie twoje serce, a serce jest symbolem uczuć. Do tego właśnie będą twoje uczucia lgnęły. Więc ludzie bardzo różne rzeczy sobie cenią. Wymieniłem tutaj te przykłady tutaj przed chwilą, tych różnych skarbów, różnych dobrych, ziemskich rzeczy, No ale co można o nich wszystkich powiedzieć? Że są nietrwałe i ulotne. Nasz Pan, mówiąc o takich skarbach w tych głównych wersetach, nad którymi się zastanawiamy, powiedział, że nie gromadźcie sobie skarbów na ziemi, bo na ziemi jest mól i rdza niszczą. Jeszcze są złodzieje, podkupują i kradną. Mól i rdza niszczą skarby ziemskie. Czyli cóż to znaczy? Sam upływ czasu sprawia, że te skarby niszczeją. No, zastanówmy się na kilku przykładach. Jeżeli ktoś bardzo by sobie skarbił swój wygląd, swoją urodę, no to niestety zestarzeje się i już nie będzie taki ładny. Jeżeli ktoś ceniłby sobie bardzo jakiś inny skarb ziemski, to też to przeminie, bo najdłużej takim skarbem może cieszyć się do swojej śmierci. A to i tak może uważać się wtedy za człowieka, któremu się wyjątkowo dobrze w życiu powiodło, bo wiele osób, różne mając skarby ziemskie, traci je jeszcze wcześniej, nie w momencie swojej śmierci, ale często muszą się rozstać z tymi swoimi skarbami znacznie wcześniej. Dlatego też nasz Pan mówi, żeby skarbów na ziemi sobie nie składać, bo sam upływ czasu te skarby zniszczy. A jeżeli nawet upływ czasu nie zniszczy, to wskazuje na jeszcze jedno zagrożenie. Złodzieje podkopują i kradną. Są jeszcze inni ludzie, którzy będą w stanie te nasze skarby nam zniszczyć. I to wtedy wcześniej, zanim one zdążą same zniszczyć, to działanie innych ludzi, działanie okoliczności, różnego rodzaju wydarzenia będą w stanie sprawić, że te skarby znikną. A jeżeli złodzieje nie ukradną, to sam upływ czasu, mól i rdza je zniszczą i w momencie naszej śmierci nastąpi koniec i te skarby w życiu przyszłym nie dadzą nikomu żadnego pożytku, bo one były tylko tu i teraz i nie można ich ze sobą przenieść do życia przyszłego. Tak jak to ktoś kiedyś powiedział, że żadne tytuły własności z tego życia nie będą honorowane w świecie przyszłym. Jak ktoś sobie zbudował pałac i to był jego skarb i temu poświęcił swoje życie i wszystkie zasoby, no to niech się cieszy, jak uda mu się w tym pałacu domieszkać do końca swojego życia, bo to jest maksimum tego, co jego skarb może mu dać. Jak go nie straci i jak do końca życia będzie go stać na utrzymanie tego pałacu, to co też kosztuje majątek samo w sobie, to jest maksimum, co może z tego swojego skarbu osiągnąć. Umiera i po tym jest koniec. W życiu przyszłym, jak powstanie z grobu, gdy będzie czas zmartwychwstania, nie będzie mógł przyjść i powiedzieć: to jest mój pałac, ja teraz będę mieszkał. Małe szanse, że w ogóle ten pałac jeszcze będzie stał wtedy, jak powstanie z grobu. A nawet gdyby nie uległ zniszczeniu w zamęcie anarchii, jaki ogarnie całą ziemię, no i tak nie będzie miał do niego prawa. Może się okazać, że wtedy ktoś, kim pogardzał, bo był taki mały, nieznaczący, był nikim w tym świecie, a może się okazać, że było to dziecko Boże, poświęcone, że był to młodocianogodny, który zwyciężył w swoim poświęceniu i teraz ma tutaj swoją siedzibę i rządzi tą daną częścią, danym rejonem kraju, bo tutaj godni akurat wybrali to miejsce do prowadzenia swojej działalności. Tutaj jest ich centrala i teraz jest to ich, bo Bóg to im dał. Więc nietrwałe są wszystkie ziemskie rzeczy, które moglibyśmy sobie cenić. Interesy, kariera zawodowa, biznes, cokolwiek by to nie było. Wszystko to jest nietrwałe i nie powinniśmy w tym pokładać naszej ufności. Nie to powinno być radością naszego życia, bo są to rzeczy, które można łatwo stracić jeszcze przed końcem nawet tego swojego życia. Chciałbym przypomnieć dwa wydarzenia historyczne. Rok 1929, kto zna historię, to wie, co się stało. Wielki krach na giełdzie w Nowym Jorku, który pociągnął za sobą cały świat, także na świat dopiero 4 lata później zaczął się podnosić, na kilka lat pogrążył się w wielką nędzę. Dziesiątki, może nawet setki milionów ludzi przymierało głodem. Nie było pracy, nie było w związku z tym, co jest. Bieda w wielu krajach, i to mam na myśli tego cywilizowanego świata, Europy, Stanów Zjednoczonych, była ogromna, bo doszło do takiego wydarzenia, a wielcy tego świata, którzy mieli wielkie majątki, mieli akcje, obligacje, na których pisało na kawałku papieru, że ma coś, wartość, udział w jakiejś firmie, który warty był miliony, po czym nagle okazało się, że warte jest tylko tyle, ile ten papier, na którym go wydrukowano, że jest to kartka papieru, która nic nie znaczy i nic nie jest warta, a jeszcze tydzień wcześniej warta była grube miliony. A do bliższych nam czasach można by wspomnieć 2007 rok, kiedy kryzys finansowy się zaczął i który też uderzył wielki tego świata, bo tracili wielkie rzeczy. Jeżeli ktoś w tym pokładał swoją ufność, no to wtedy stracił ten swój skarb i mógł popaść tylko w rozpacz, w nędzę z tego powodu. Pozycja społeczna też, jakby ktoś sobie cenił, też nie jest nietrwała, zależna jest od tego, kto jest u władzy. Przyjaciele, których prawie wszyscy pewnie posiadamy, też nie są wartością trwałą i stałą. Na pewno wielu z nas przeżyło takie chwile, że straciło swoich przyjaciół, że przyjaciele, na których polegali, wydawało im się, że zawsze ludzie będą mogli stanowić oparcie, potrafili się łatwo odwrócić. I to często z bardzo błahych powodów. W praktyce bez powodu. To, co wielu z nas doznało, z powodu drurotnych różnic, zrozumieniu pewnych rzeczy, są tacy, którzy tak nie chcą się przyznawać. A przez 30 czy 40 lat byli twoim przyjacielem, a teraz okazało się, że pewne rzeczy, drobne rzeczy, rozumiesz inaczej, nie chcą ci ręki podać, jak się z tobą spotkają. Takie doświadczenia stają się naszym udziałem. Co pokazuje, że przyjaźń ziemska też jest nietrwała i nie można się na niej oprzeć. Rodzina, dom też się rozpada. Śmierć bracza i też niszczy ten skarb. Więc wszystko to może rozpaść się w popioły i sam upływ czasu niszczy dobre ziemskie rzeczy. A trzeba szukać czegoś trwałego. Nasz Pan mówi nam w tych wersetach, które stanowią podstawę tego wykładu, że gromadźcie sobie skarby w niebie, gdzie ani mól, ani rdza nie niszczą i gdzie złodzieje nie podkopują i nie kradną. Złodzieje nie podkopują i nie kradną. Działanie innych ludzi nie jest w stanie nam zabrać tego skarbu. A mól i tak nie ma tam też mowa i rdzy. Upływ czasu też nie niszczy duchowych skarbów. Tutaj przez to zestawienie Jezus ukazuje, jak dużo bardziej wartościowy jest ten skarb niebiański, bo ani upływ czasu go nie zniszczy, ani działania innych ludzi, które mogą zniszczyć nasze ziemskie skarby, też nie są w stanie go zniszczyć. Ten skarb w niebie ma gwarancję Boga, najważniejszej istoty we wszechświecie. I on gwarantuje, że ten skarb jest trwały, tam u niego złożony. I to jest jedyny skarb, który będzie na zawsze z nami. Jeżeli sobie w tym życiu zgromadzimy skarb w niebie, to a co może być takim skarbem? Co jest najcenniejszą rzeczą, jaką możemy w tym życiu zdobyć i która nie przeminie? No to odpowiedź chyba tak postawione pytanie wydaje się prosta. Tą rzeczą jest nasze usposobienie. Oczywiście nie każde usposobienie, takie usposobienie, jakie mamy. Że tym skarbem naszym powinno być boskie usposobienie. Takie usposobienie, jakie Bóg by sobie w nas życzył. Czyli doskonałe usposobienie. Innymi słowy moglibyśmy powiedzieć, nasz rozwój charakteru jest najcenniejszą rzeczą i jeżeli poświęcimy nasze życie temu, by ten skarb sobie gromadzić, to będzie to skarb, który gwarantuje Bóg. Jest to lepsza gwarancja niż gwarancja banku, w którym ktoś składa pieniądze, bo bank może upaść. I wtedy nic po tych pieniądzach, które tam zostały złożone. Chociaż ktoś mógłby powiedzieć, że u nas jest bankowy fundusz gwarancyjny i wypłaci.
Dane, jak upadną wszystkie banki i upadnie rządy stojące za tymi bankami, to naprawdę nie będzie nikogo, kto by te pieniądze mógł wypłacić, a Bóg był, jest i będzie zawsze. I on jest gwarantem tego skarbu niebieskiego. Mówi, składajcie sobie u mnie ten skarb. To jest właśnie podstawa życia chrześcijańskiego. Ten właściwy skarb, nasz rozwój, rozwój naszego charakteru, rozwijanie owoców Ducha Świętego, wyzbywanie się z siebie uczynków ciała i szatana, tak nazywa to apostoł Paweł, odnawianie naszego umysłu, też tak apostoł Paweł nazywa, przyozdabianie się pięknymi owocami. To jest właśnie coś, co powinniśmy sobie w życiu najbardziej cenić. Coś, co powinniśmy czynić naszym skarbem i jest to skarb składany w niebie. Bo chociaż życie nasze się zakończy, w związku z tym, jak nasze ciała umierają, to przestajemy istnieć i ta nasza tożsamość, nasz charakter wraz z nią przestaje istnieć, bo nie ma niezależnego bytu poza naszym ciałem, ale Bóg obiecuje zmartwychwstanie. I obiecuje oddać każdemu przy zmartwychwstaniu takie usposobienie, z jakim ktoś do grobu poszedł. Więc jeżeli ktoś rozwinął sobie wiele z tego usposobienia, to zostanie mu to oddane. To jedyny skarb, który można przenieść ze swego świata do przyszłego świata. Jedyny trwały, a w związku z tym moglibyśmy powiedzieć jedyny prawdziwy skarb, na którym warto pracować. Dlatego warto się skupić, warto czynić to naszym skarbem i dlatego warto się nad tym zastanawiać, bo jest to skarb takiej natury, że jeżeli nie będziemy o tym myśleć, nie będziemy sobie o tym przypominać, to będziemy zapominać, bo naturalne warunki, życie codzienne, ten świat, w którym żyjemy, wpływy na nas działające, nie będą nam o tym przypominać, a raczej swoim działaniem będą starały się sprawić, że będziemy zapominali o tym skarbie niebieskim i zapominali o tym, co jest dla nas najważniejsze i na czym w naszym życiu powinniśmy skupić się, czemu się poświęcić. Nasz Pan powiedział, cytowanym przez nas w rozdziale, bo jesteśmy w Ewangelii Mateusza 6, rozdziale 19-21, nasz Pan po tych słowach troszeczkę później mówi nam o tym, o czym myślą poganie. Czyli ludzie, którzy moglibyśmy powiedzieć dzisiaj poganie, to ci, którzy nie pokładają ufności Bogu, którzy być może nawet znają Jego imię i je wypowiadają, ale nie pokładają w Nim ufności i nie opierają swojego życia na Nim. To o takich ludziach mówi nasz Pan później w 6 rozdziale. I w 32 wersecie dodaje, bo tego wszystkiego poganie szukają. Tego wszystkiego, to wersetach wcześniejszych, nasz Pan mówi, czego szukają poganie, co będziemy jeść, co będziemy pić, czym się będziemy przyodziewać, czyli czego szukają? Ziemskich rzeczy, ziemskich skarbów, tego, co mogłoby poprawić ich ziemski byt, tego mówi, szukają poganie, ci, którzy nie opierają swojego życia na Bogu, tego właśnie szukają. No i z drugiej strony moglibyśmy powiedzieć, że całkiem słusznie, że tego szukają, bo jeżeli ktoś nie ma tej wyższej perspektywy, nie widzi rzeczy duchowych, no to szuka tego, dąży do tego, co widzi, co rozumie, bowiem nie może szukać czegoś, czego nie dostrzega. Jeżeli ktoś całą swoją nadzieję pokłada w tym życiu, no to, co może mieć tu i teraz w tym życiu, jest dla niego wartością najcenniejszą i trudno się dziwić, że tutaj dąży do osiągnięcia tych rzeczy i do uczynienia z jak najlepszym, jak najwygodniejszym, najprzyjemniejszym tego teraźniejszego życia, bo brak mu jest duchowej perspektywy. Bo nie widzi rzeczy duchowych, więc trudno, żeby duchem postępował, jeżeli tego ducha sobie nie dostrzega. Apostoł Paweł napisał o takowych, że rzeczy, które są z Ducha Bożego, są dla nich głupstwem. Bo oni nie są duchowi, oni są cielesni i to, co jest duchowe, nie jest dla nich, jest niemożliwe do pojęcia. Nie są w stanie ogarnąć swoim umysłem, a każdy człowiek postępuje zgodnie z tym, co wydaje mu się dobre, co wydaje mu się słuszne. Więc jak tego nie widzą, no to zajmują się innymi rzeczami. No ale my zdaje się, że widzimy coś więcej, że mamy duchową perspektywę, że potrafimy dostrzec duchowych duchowe rzeczy, duchowe wartości, więc powinniśmy starać się je w naszym życiu osiągnąć. Powinniśmy, tak jak to jeden chrześcijanin z przeszłości powiedział, taką sentencję, którą teraz przeczytam, brzmi ona tak. Ustawicznie powtarzaj sobie, jaki jest cel twojego życia. Warto podkreślić słowo ustawicznie. Dlaczego? Bo zapominamy. Naczynia nasze jesteśmy przeciekające i zapominamy. Ja wielokrotnie się w swoim życiu zorientowałem, że o rzeczach oczywistych, o których niby wiem, to w tej chwili tak się zachowuje, tak postępuje, jakbym nigdy o tym nie słyszał. To są oczywiste rzeczy biblijne dotyczące chrześcijańskiego życia. Się na to przyłapuję, bo muszę sobie ustawicznie powtarzać i wydaje mi się, że inni też taką potrzebę w mniejszym czy większym stopniu odczuwają. Więc powiedziałby chrześcijanie tak, ustawicznie powtarzaj sobie, jaki jest cel twojego życia. Bo jak nie będziesz tego ustawicznie czynił, to zapomnisz, jaki jest cel twojego życia. I teraz dalej mówi on tak. Przeznaczeniem człowieka, czyli tym celem jego życia, przeznaczeniem człowieka nie jest szczęście. A tutaj właśnie wiele osób by powiedziało, że taki jest właśnie cel życia człowieka. Osiągnięcie szczęścia, by być zadowolony, by być człowiekiem szczęśliwym, że to jest no, ich ideał, najwyższa wartość, najwyższa rzecz, jaką można osiągnąć. Tak, najwyższa rzecz, jeżeli nie masz duchowej perspektywy, żyjesz tylko cielesną perspektywą, to rzeczywiście osiągnięcia ziemskiego szczęścia w tym życiu jest najwyższą wartością dla ciebie. Ale jeżeli jesteś chrześcijaninem, to posłuchaj, co mówi ten człowiek. Przeznaczeniem człowieka nie jest szczęście, ani zdrowie, dodaje, lecz świętość. Ustawicznie powtarzaj sobie, jaki jest cel twojego życia. Przeznaczeniem człowieka nie jest szczęście, ani zdrowie, lecz świętość. Osiągnięcie świętości. Moglibyśmy powiedzieć, jak największej miary świętości, jak największej miary duchowego rozwoju. Taki jest cel życia człowieka poświęconego Bogu. Ktoś przychodząc do Boga, poświęcając się Bogu, zadeklarował, że wybrałem taki cel w moim życiu. Taką drogę, taką ścieżkę swojego życia obieram, temu poświęcam swoje życie. Odłączam się od rzeczy przyziemnych, pospolitych, po to, żeby w jak największym stopniu, na tyle, na ile jest to możliwe, oddać i poświęcić się rzeczom duchowym, rzeczom właśnie związanym z świętością. A apostoł Piotr wtóruje tym słowom, tą samą myśl wyraża troszeczkę inaczej, w 1 Piotra, w 1 rozdziale, 15 i 16 wersecie pisząc tak. Lecz za przykładem świętego, który was powołał, sami też bądźcie świętymi we wszelkim postępowaniu waszym, ponieważ napisano świętymi bądźcie, bo ja jestem święty. Apostoł Paweł, Piotr potwierdza tą samą myśl, którą tutaj przytoczyłem, jaką myśl Oswalda Chambersa, ale też mówi, że mamy być świętymi we wszelkim naszym postępowaniu. Oczywiście nikt się świętym nie rodzi, nikt w momencie poświęcenia świętym nie jest. Cel jest taki, by tą świętość nabywać. No i oczywiście bądźmy też świadomi tego, że jak będziemy umierali, kończyli nasz ziemski bieg, to też w 100% tymi świętymi wcale nie będziemy. Oczekiwane jest jednak dążenie do tego celu. A jeżeli ktoś dąży do jakiegoś celu, to co znaczy? Przybliża się do tego celu. Bo jeżeli w miarę upływu czasu nie przybliża się do tego celu, to można śmiało wątpić, czy dana rzecz rzeczywiście jest jego celem, jeżeli się do niego, do tego celu nie przybliża. Bo cel, mamy powiedziane, że mamy być świętymi, bo Bóg jest święty. Ale oczywiście takiej świętości, jaką ma Bóg, nie osiągniemy. Ale mamy w tą stronę dążyć. Mamy w tą stronę dążyć i Bóg później oceni nasze wysiłki, nasze zaangażowanie, nasze oddanie w osiąganiu tego celu i określi, ile osiągnęliśmy w stosunku do naszych możliwości, które też są różne i odpowiednio do tego oceni. Każdemu przy powstaniu z grobu odda to, co osiągnął w tym życiu, a co niektórym, to nie tylko odda to, co w tym, bo każdy, nawet człowiek niewierzący, gdy będzie stał z grobu, swoją tożsamość dostanie, ten swój charakter. Jaki miał, to każdy dostanie. Ale ci, którzy szli z Bogiem i przykładali się do tego, powiedzmy, i Bóg doceni ich wysiłki, że chociaż umierając nie byli święci, to nie tylko dostaną ten swój znaczny rozwój swojego charakteru, ale Bóg jeszcze ich nagrodzi miejscami w odpowiednich klasach ludu Bożego. W tych klasach ludu Bożego, które akurat wybierał, gdy te osoby prowadziły swoje chrześcijańskie życie. Tak? Dla większości z nas oznaczałoby to miejsce wśród poświęconych obozowników Epifanii. Gdyby Bóg uznał, że to, co zrobiliśmy, wystarczająco zamanifestowało naszą wierność, że naprawdę się staraliśmy, że czyniliśmy rzeczy duchowe, niebiańskie naszym skarbem, to wtedy dostaniemy nie tylko z powrotem swój charakter, tak jak każdy dostanie, ale i pewne nagrody związane z wiernością w tym życiu. Więc to są skarby, skarb, do którego powinniśmy dążyć w naszym życiu. Trzeba pamiętać jeszcze o takiej rzeczy, że nie można, życie człowieka jest krótkie, jego możliwości są ograniczone i nie można zbyt wielu celów w życiu osiągnąć. Więc trzeba, Jezus namawia nas do tego, żebyśmy gromadzili sobie skarb w niebie, a nie na ziemi. Więc warto przestrzec się przed tym, że trudną rzeczą, albo wręcz niemożliwą, jest zrobienie jednego i drugiego, czyli nagromadzenie sobie skarbów na ziemi i skarbów w niebie. No, nikt nie może dwóm panom służyć, powiedział też Jezus. Bo dwóm panom, którzy mają sprzeczne interesy. No, a życie doczesne i życie duchowe stoją w dużej mierze w sprzeczności ze sobą. I jeżeli zaangażujemy się w jedno, to będzie drugie kulało. Tak to działa. Jeżeli ktoś jest mocno zaangażowany, powiedzmy, w duchowe życie, no to w tym życiu cielesnym potrafi mieć defekty tutaj, czyli pewne rzeczy, które dla człowieka tego świata są oczywiste i proste i potrafi je właściwie rozwiązać, załatwić, może mieć z tym problemy, bo zaangażował się w inną stronę, bo w taki sposób to działa. To bardzo dobrze widać na przykładzie wielkich ludzi, którzy poświęcili się jakiejś dziedzinie nauki, no i można ich podziwiać, bo zgromadzili olbrzymią wiedzę w tej dziedzinie, opracowali teorie, wzory, powyjaśniali zjawiska takie czy inne, czyli wielkie umysły, byśmy powiedzieli. Ale ci ludzie częstokroć mieli problemy w życiowych rzeczach z najprostszymi rzeczami, z którymi przecięty człowiek nie ma problemów. Taki na przykład Churchill, który był wielkim człowiekiem, był nie tylko wielkim politykiem, a co wszyscy wiedzą, bo na historię uczą, ale nie wszyscy wiedzą, że on dostał Nagrodę Nobla i to nie za politykę, tylko za literaturę. Tutaj to podkreśla jego wielkość, ale był to człowiek, który w Londynie, jak poszedł do metra, to nie potrafił znaleźć odpowiedniego pociągu w metrze, żeby dojechać, gdzie mu trzeba. Bo on w tej dziedzinie nie działał, on zawsze jakoś go wozili, miał szofera, a tak to się, jak się sam gdzieś wybrał w Londynie, to nie potrafił dotrzeć w pojedynkę. A przeciętny człowiek ma problem dotrzeć z jednego punktu miasta do drugiego? Też nie ma. Na studiach miałem wykłady z psychologii z wybitnym profesorem, który ma wielki wkład w rozwój polskiej psychologii, znane nazwisko, i on sam się przyznał na którymś wykładzie o tym, a wykłady miał wspaniałe, bardzo logiczne, klarowne i nie miał żadnych notatek. Wszystko to, co mówił, z głowy tutaj. I to było pięknie ułożone i trzymało się kupy. Tak potocznie mówiąc, i na którymś z tych wykładów powiedział, że jego żona mu bardzo się dziwi, że on może pójść na uczelnię, stanąć za katedrą i godzinę sensownie mówić bez żadnych notatek, bo jak ona go wyśle do sklepu, by kupił 5 rzeczy, to 3 z tych 5 zapomnie. A na godzinę mówienia potrafi zapamiętać, w głowie ma. No bo on tym żyje, on nie żyje. Tamte rzeczy, jeżeli kogoś kogoś coś nie ciekawi, nie uznaje tego za ważne, to po prostu te rzeczy się go nie trzymają, bo jego skarb był gdzie indziej. Więc pamiętajmy o tej sprzeczności interesów i że wszystkiego w naszym życiu nie osiągniemy i że musimy dokonać odpowiednich wyborów, skupić się na jednym celu w naszym życiu. W Ewangelii Mateusza, gdybyśmy znowu tam się udali, w 13 rozdziale, w wersetach 45 i 46, to Królestwo Niebios zostaje do czegoś przerównane. I w Mateusza 13, 45-46 czytamy tak. Dalej, podobne jest Królestwo Niebios do kupca szukającego pięknych perłów, który, gdy znalazł jedną perłę drogocenną, poszedł, sprzedał wszystko, co miał i kupił ją. To właśnie obraz chrześcijanina szukającego nagrody w Królestwie Bożym. Ta nagroda w Królestwie Bożym jest tą perłą. Nagrodą drogocenną, przecież życie wieczne, a jeszcze jakieś stanowisko wyższe, które Bóg też oferował przez cały wiek Ewangelii, oferując nie tylko życie wieczne, ale dla tych, którzy chodzili razem z Nim, coś więcej, ponad to jeszcze, w dodatku do tego życia wiecznego oferował, to rzeczywiście perła drogocenna. Ale co trzeba, żeby zdobyć taką perłę drogocenną? Sprzedaj parę rzeczy i będziesz miał taką perłę? No nie. Jezus mówi, sprzedał wszystko, co miał. Żeby tą perłę drogocenną osiągnąć, trzeba oddać wszystko. I Jezus wraz z Bogiem nie przyjmął nic mniej. Wszystko, co mamy. Z jednej strony jest to, dla mnie się wydaje, że to dużo, bo to wszystko dla nas. Ale z drugiej strony jest to bardzo mało. Dlaczego? Bo to, co mamy, w oczach Boga jest bardzo niewiele warte. W praktyce jakby rozdano, zadano te perły, więc dla nas może to być dużo. W rzeczywistości jest to bardzo niewiele, to, co my jesteśmy w stanie Bogu oferować i należy Mu dziękować, że On nam to daje. Jakby można powiedzieć, daje komuś, kto nie ma czym zapłacić. Daje za samo to, że się tym zainteresował. I był skłonny, a tak jakby nawet ktoś, gdybyśmy mieli taką sytuację, że bylibyśmy kolekcjonerami znaczków i zależylibyśmy u kogoś, że ktoś w swojej kolekcji ma znak, czy warty powiedzmy 1 000 000 złotych. Ale my nie mamy 1 000 000 złotych, ale mamy tylko 10 złotych. Tyle możemy zapłacić. Ale ten ktoś, widząc, że tak bardzo jesteśmy zainteresowani tym znaczkiem, że ten znaczek jest tak dla nas cenny, że my żyjemy kwestią tego znaczka, powiedział nam w końcu, dalej te 10 zł, dam Ci ten znaczek. No to wtedy nie należałoby mówić i chodzić, kupiłem sobie znaczek za 10 zł. Dostałem ten znaczek. A te 10 zł, to tyle mogłem, to tyle wziął ten dobry człowiek, a Bóg jest dobry, lepszy niż jakikolwiek człowiek. Ale jest to perła drogocenna, to co oferuje i trzeba oddać wszystko, sprzedać wszystko, by ją zdobyć. Więc Kratusel napisał tak, że wszyscy, którzy chcieliby zdobyć tą perłę, muszą sprzedać wszystko, co posiadają. Sprzedać oczywiście Bogu. Poświęcić Bogu wszystko to, co posiadają, ziemskiego życia i ziemskich przywilejów. I dodał jeszcze, że by kupować, musimy poświęcać i dawać. Czas, siły żywotne, studiowanie. Każdy dzień będzie przynosił sposobności do dania czegoś, co samolubny, cielesny umysł będzie uważał za coś cennego. Tak? Każdego dnia będą okazje do tego, by kupić, by kupować tą perłę, bo jak się w rzeczywistości przypowieść nam ta mówi o tym kupcu, że on poszedł i kupił. Był to akt jednorazowy. W rzeczywistości, jak dla nas jednorazowo życia wiecznego nie można sobie załatwić, zadbać. Każdego dnia trzeba sprzedawać wszystko to, co mamy. To, co mamy danego dnia. Ile byśmy nie mieli. I oddawać, i kupować perłę tego królestwa. Jej ceną jest wszystko, co mamy i wszystko to, co mieć jeszcze w przyszłości możemy. Bo jak pewnego dnia będziemy mieli pewną rzecz, której nie mamy teraz, no to tego dnia trzeba będzie to sprzedać. W tej chwili nie możemy sprzedać czegoś, czego nie mamy, ale każdego dnia mamy sprzedawać to, co mamy, by tą perłę właśnie kupować. A bardzo słusznie tutaj Bartuszek zaznacza, będzie to coś, co samolubny, cielesny umysł będzie uważał za coś cennego. Co będzie mówił, co mi się należy, co jest moje, z czego niekoniecznie będzie się wcale rezygnować, a będzie miał okazję do tego, by za to coś, by zrezygnować z tego na konto czegoś innego. Gdzie indziej apostoł Paweł napisał, czas odkupując, bo dni złe są. Będę czas odkupić na rzeczy duchowe. Trzeba będzie zrezygnować się z czegoś innego, z czegoś, co było przyjemne i miłe, co powinniśmy sobie lubić i cenić, ale trzeba będzie z tego zrezygnować po to, byśmy mogli zdobyć tą perłę, po to, by tą perłę w naszym życiu kupować. Teraz jeszcze podam pewne testy. Po co nam są potrzebne testy? Bo sądzę, że każdy z nas chciałby ten właściwy skarb mieć, ale człowiekowi nie ma nic prostszego dla człowieka, jak sobie coś mówić. Prorok Jeremiasz napisał, że najbardziej zwodnicze ze wszystkiego jest serce ludzkie. Któż je potrafi poznać? Kończy to swoją wypowiedź znakiem zapytania. I tak samo my bardzo łatwo mówimy, że możemy sobie wmówić, że składamy skarb w niebie, a tymczasem zajmować się składaniem sobie skarbu na ziemi. Więc proponuję pewne testy do zastosowania wobec samego siebie, po to, byśmy mogli poznać, jaka jest nasza sytuacja, po to, by być może wprowadzić pewne korekty w naszym życiu, bo póki żyjemy, póty mamy czas. Dopóki żyjemy, możemy coś w naszym życiu zmienić, wprowadzić korekty, jak zrozumiemy, że są one potrzebne. Więc jak poznać, co jest naszym prawdziwym skarbem? No możemy powiedzieć tak, to jest naszym skarbem, o czym nasz umysł i serce najchętniej myślą. No i chociaż mamy wiele różnych rzeczy w życiu do zrobienia, pracę zawodową, rodziny, każdy musi ileś tam godzin przecież i spać, musi jeść, to wszystko zabiera czas i to wszystko też pochłania nasze myśli, praca czy zajmowanie się domem. Ale igła kompasu, gdy znajdzie się pod wpływem jakiegoś pola magnetycznego, zostaje ze swojego kierunku wypaczona. Tak samo i my, gdy zajmujemy się naszymi obowiązkami, to wtedy musimy o tym myśleć. Ale gdy już kończą się nasze obowiązki, to wtedy tak jak igła kompasu, gdy ustanie działanie pola magnetycznego, powraca do swojego kierunku północnego, tak samo i my powracamy wtedy do tego, o czym co sobie cenimy. Bo nie mamy już obowiązku robić tego czy innego, nie mamy wtedy obowiązku myśleć o tym czy o tamtym, to o czym wtedy myślimy, gdy nie musimy wykonywać naszych obowiązków. No wtedy myślimy i robimy też te rzeczy, które lubimy, te rzeczy, które sobie cenimy. Dlatego też ktoś kiedyś, moim zdaniem, bardzo mądrze powiedział, że nie znasz człowieka, dopóki nie wiesz, jak spędza swój wolny czas. Bo wszystko jest możliwe i czy na przykład człowiek, który w pracy dzielnie spełnia swoje obowiązki i można by mniemać, że jest pracowity, może być leniem, całkowitym leniem. A w pracy pracuje dlatego, że się bardzo boi, że go zwolnia. I dlatego sumiennie wypełnia swoje obowiązki. Nie znasz człowieka, dopóki nie wiesz, jak spędza swój wolny czas. Bo wtedy zajmuje się tym, co sobie ceni, co jest dla niego wartościowe, co jest istotne, co lubi. A to pokazuje go, jakim jest wtedy. Więc to jest test, któremu możemy się też poddać, by wykryć, gdzie jest nasz prawdziwy skarb. Czy w trakcie naszego życia składamy sobie skarby na ziemi, czy składamy sobie skarby w niebie. Drugi test, któremu można by się poddać, mówi tak. To jest skarbem naszego serca, czemu poświęcamy najwięcej czasu, sił żywotnych, wygody, dlaczego jesteśmy w stanie ponieść wielkie ofiary. Bo dla nas skarbu, czy człowiek powinien być gotowy ponieść wielkie ofiary. Gdy był ten kupiec podawany za przykład przez naszego pana, jak zobaczył piękną perłę, to sprzedał wszystko, co miał. Przecież to była wielka ofiara, wyrzeczenie. Po to, by zdobyć tą jedną perłę, którą sobie tak cenił. I trzeci test mówi tak, że to jest naszym skarbem, o czym najchętniej mówimy z tymi, których miłujemy. I to jest naszym skarbem, co jesteśmy skłonni bronić, w obronie czego jesteśmy skłonni oddać życie. Jeżeli jesteśmy skłonni walczyć o coś, ponieść ofiary, no to wskazuje, że sobie tą rzecz cenimy też. Jeżeli nie cenimy sobie tej rzeczy, no to nie będziemy w walczyli o tą rzecz, to wtedy może się okazać, że święty spokój jest dla nas wartością cenniejszą. Tak? Wielką wartością jest dla nas Bóg, ale po Bogu Jego słowo, Jego prawda, która podał, są kolejną największą wartością, jaką mamy na ziemi. Jeżeli ona jest naszym skarbem, to gdy jest atakowana, ten, kto sobie ją wysoko ceni, będzie stał w jej obronie. Ten, kto sobie jej nie będzie cenił, będzie szukał dla siebie usprawiedliwienia, żeby nie stanąć w jej obronie, bo się boi, że jeszcze on będzie miał przykrości, czy takie, czy inne niekorzyści z tego powodu. Więc tak wygląda temat, na temat gromadzenia skarbów, który tak pokrótce z moich notatek, bo tutaj wyszedłby dwa, bez problemu dwa, albo nawet trzy razy dłuższy wykład niż to, co tutaj powiedziałem. Pewne myśli z tego przedstawione, które mają za zadanie zwrócić naszą uwagę na ten temat, przypomnieć nam tę kwestię i pobudzić do refleksji. Jeżeli w wyniku tej refleksji dojdziemy do wniosku, że należałoby coś zmienić, to akurat za tydzień nowy rok zaczyna się. Nie trzeba czekać do nowego roku, ale nowy rok jest często okazją dla ludzi do podejmowania postanowień. Podejmują już przed nowym rokiem, że dobre postanowienia, że to, czy co innego zmienią, czy to, czy tamto w swoim życiu zmienią na coś lepszego. Więc my zawsze też powinniśmy takie analizy przeprowadzać, zastanawiać się i wprowadzać korekty w naszym postępowaniu. Bo jeszcze jedną myśl, teraz mi się przypomina, miałem ją gdzieś w notatkach. Słowa brata Russella, którymi będziemy kończyć, brzmią one tak. Tak długo, jak wzrastamy w łasce, każdy dzień, każdy miesiąc, każdy rok powinien być naszym najlepszym, naszym najszczęśliwszym rokiem najbliższej społeczności z Panem. Przeczytam jeszcze raz. Tak długo, jak wzrastamy w łasce, każdy dzień, każdy miesiąc, każdy rok powinien być naszym najlepszym, naszym najszczęśliwszym rokiem najbliższej społeczności z Panem. Czy rok, który się teraz kończy, był dla nas takim rokiem? Czy zastanawiając się nad tym, możemy tak powiedzieć, że żyliśmy najbliżej Pana? Bardziej bliżej niż jeszcze rok wcześniej? No i dużo bliżej niż 10 czy 20 lat temu? Jeżeli tak, to dobrze, to trzeba iść dalej w tą stronę. Jeżeli nie, no to coś trzeba zmienić. Trzeba pójść do Boga w modlitwie, prosić o pomoc i wypatrywać Jego opatrzności. A w międzyczasie robić wszystko to, na co pozwalają nam nasze ludzkie siły. I tego braterstwu życzę, sam również pragnę. Na tym kończę. Dziękuję za uwagę.